Czy AI doprowadzi do rewolucji w marketingu B2B? Czy tworzenie treści marketingowych to najważniejszy dla marketerów scenariusz wykorzystania AI? Czy marketerzy obstawiają właściwą stronę zakładu o sztuczną inteligencję? Ja nazywam się Igor Bielobradek, a odpowiedzi na te pytania znajdziesz w dzisiejszym odcinku, który jest sponsorowany przez dwa słowa. Sztuczna inteligencja. Generatywna sztuczna inteligencja to niewątpliwie temat odchodzącego 2023 roku, no bo był to też pierwszy rok powszechnego dostępu do takich generatywnych narzędzi. Przypomnę, że ChatGPT jest z nami od listopada 2022, a ChatBing od lutego 2023, no a potem oczywiście nastąpił wysyp kolejnych tego typu narzędzi. I faktycznie, temat AI na pewno rozpala serca i głowy marketerów. Na początku był szok i strach, też pamiętam to uczucie. Potem fascynacja, a teraz wydaje mi się, że emocje trochę opadły i coraz więcej osób patrzy, no i słusznie moim zdaniem, na AI jako po prostu kolejne narzędzie, no i szuka jego zastosowań w marketingu. A ja dzisiaj chciałbym się z wami zastanowić, dokąd może zaprowadzić nas, marketerów, ta rewolucja sztucznej inteligencji, bo to, że jest to rewolucja informacyjna na miarę pojawienia się druku, telewizji, a potem internetu, to chyba wszyscy intuicyjnie czujemy. I jakich obszarów marketingu ma szansę dotknąć najmocniej? Najczęściej wymieniane i dyskutowane zastosowania generatywnej sztucznej inteligencji to te związane z tworzeniem treści marketingowych. W końcu właśnie do tworzenia treści służy to narzędzie, więc intuicyjnie wygląda to na idealny scenariusz wykorzystania. I w sieci pojawił się prawdziwy wysyp wszelakiej maści poradników, jak użyć ChatGPT do tworzenia treści marketingowych, czy przynajmniej do wsparcia tworzenia tych treści. Zresztą funkcje oparte na generatywnej sztucznej inteligencji pojawiają się właściwie wszędzie i w takich narzędziach marketingowych, i w takich narzędziach przeznaczonych do marketingu, jak na przykład HubSpot, czy w powszechnie używanych aplikacjach takich jak MS Office, czy wręcz w Windowsie ma się pojawić Copilot. Nie mówiąc o dziesiątkach innych systemów SaaS, które możemy znaleźć w internecie. I mam wrażenie, że tego typu narzędzia i ich zastosowanie to główny temat rozmów marketerów, a ja mam poważne wątpliwości, czy to właśnie tworzenie treści marketingowych to będzie to zastosowanie, które wpłynie na sam marketing najmocniej. No bo tak, spójrzmy na tworzenie treści marketingowych z perspektywy całości marketingu jako funkcji w przedsiębiorstwie i tego wszystkiego, za co marketerzy odpowiadają i czym się zajmują. No spróbujmy wymienić te obszary. Pierwszy i chyba najważniejszy to badanie rynku i klientów, czyli zrozumienie ich potrzeb i tych informacyjnych, i tych dotyczących produktów i usług, po to, by zidentyfikować niszę informacyjną czy niszę rynkową. To też kontrybucja do tworzenia produktu oraz strategii biznesowej. Potem jest kaskadowanie strategii biznesowej do poziomu strategii marketingowej. Jest też pricing, czyli też optymalizacja cen, tworzenie i optymalizacja procesów marketingowych. Jest cała warstwa danych i infrastruktury martech, integracja z funkcją sprzedaży. Marketing to też wreszcie występowanie wewnątrz przedsiębiorstwa w roli adwokata klienta, challenge'owania reszty organizacji po to, by dostarczać to, co klient chce, a nie to, za co prowizję właśnie zgarniają handlowcy. I na pewno nie wymieniłem wszystkiego, czym się zajmują marketerzy. I teraz spójrzmy na sam proces wytwarzania treści marketingowych. Mówię o tym samym akcie pisania artykułu, agendy webinarów czy postu do mediów społecznościowych z tej perspektywy, czyli całości marketingu. Po pierwsze, chyba nie powiem nic kontrowersyjnego, że skuteczne, trafiające w potrzeby i serca odbiorców treści marketingowe to tylko, czy może aż, wynik tych wszystkich zadań marketingu, które przed momentem wymieniłem. Zanim ktokolwiek usiądzie do kartki papieru, dokumentu Worda czy promptu ChatGPT, musi zrozumieć, co, dlaczego i do kogo chce komunikować. I właśnie dojście do tej wiedzy, zrozumienie tych potrzeb odbiorców, wpisanie ich w strategię biznesową, opracowanie strategii marketingu i sprzedaży jest zasadniczą trudnością i głównym wysiłkiem. Śmiem twierdzić, że to właśnie trudności i zaniechania w obszarze strategii biznesowej i marketingowej i sprzedażowej są głównym powodem, dla którego marketerzy mają kłopot ze stworzeniem skutecznych treści marketingowych. I póki co nie widać znaków, że sztuczna inteligencja będzie tutaj jakimś panaceum. Po drugie, sam akt wytworzenia treści to w gruncie rzeczy bardzo niewielki kawałek, a procentowo też niewielki koszt całości marketingu. I choćby sztuczna inteligencja obniżyła koszt wytworzenia treści wręcz do zera, co oczywiście nigdy się nie stanie, bo to jest tylko narzędzie, mówimy raczej o większym czy mniejszym obniżeniu kosztu tworzenia treści. Zresztą moim zdaniem większość marketerów te oszczędności przecenia, a moje doświadczenia są takie, że często szybciej jest zrobić coś samemu niż cyzelować zapytanie czy prompt do czata. Ale nawet, załóżmy w tej dyskusji, że sztuczna inteligencja jest w stanie faktycznie zredukować te koszty do zera lub prawie zera. To wciąż z punktu widzenia marketingu jako całości funkcji co najwyżej inkrementalna poprawa efektywności, a nie rewolucja całości. Trzecim powodem, dla którego uważam, że to nie wytwarzanie treści będzie obszarem, gdzie AI ma szansę doprowadzić do rewolucji, jest szeroka dostępność tej technologii. Póki co te narzędzia są rozwijane przez wąskie grono światowych gigantów i udostępnione właściwie wszystkim chętnym za niewielką opłatą lub wręcz za darmo. Bariera wejścia, by zacząć używać lub choć eksperymentować z AI, jest naprawdę minimalna i nie wymaga właściwie żadnych inwestycji. To już nawet takie narzędzia jak CRM czy Marketing Automation, które są przecież w powszechnym użytku od lat, wymagają większych nakładów w celu ich wdrożenia. Dlatego też jakakolwiek przewaga konkurencyjna, również w obszarze marketingu, którą uda zdobyć się dzisiejszym pionierom, entuzjastom AI, czy też prompt inżynierom, jak lubią się nazywać, będzie z natury tymczasowa i nietrwała, no bo niemal natychmiast zostanie skopiowana przez innych. To trochę podobna sytuacja do oprogramowania typu Office czy e-maila. No one w oczywisty sposób zwiększają produktywność, ale trudno obronić tezę, że można stworzyć trwałą przewagę konkurencyjną wdrażając MS Office'a. To jest po prostu standard używany przez wszystkich. Wreszcie po czwarte, obniżenie kosztów tworzenia treści, czy mówiąc inaczej umożliwienie wytworzenia znacznie większej ilości treści w ramach tych samych kosztów, paradoksalnie, zamiast wyczekiwanym zbawieniem, może być największym zagrożeniem dla marketingu B2B. No bo oto każdy marketer uzbrojony w AI może w ramach tego samego budżetu zwielokrotnić ilość publikowanych informacji. Już teraz pojawiają się w sieci narzędzia na przykład pozwalające masowo generować całe artykuły na zadany temat, czy też na przykład teksty opinii czy testymoniali o produktach. I obawiam się, że chętnych do używania AI w taki właśnie sposób nie zabraknie. Jest to niestety trend nie do zatrzymania. To oczywiście oznacza jeszcze większy problem z widocznością treści tworzonych z myślą o inbound marketingu. Już teraz przecież trudno się przebić przez morze dostępnych informacji, które dosłownie zalewają nas i naszych klientów w każdym możliwym kanale. A teraz będzie jeszcze trudniej i będziemy mierzyli się nie z morzem, ale oceanem treści generowanych ze wsparciem sztucznej inteligencji. Co uratuje marketerów? No moim zdaniem na pewno nie zastosowanie sztucznej inteligencji do tworzenia jeszcze większej ilości treści i dołożenie kilku kropel do wzbierającego się oceanu przeciętności i generyczności. Do tego tematu jeszcze za chwilę wrócę, ale teraz przejdźmy do sfery, która moim zdaniem, bo na razie to są tylko spekulacje, ma szansę przejść w niedalekiej przyszłości prawdziwą rewolucję za sprawą sztucznej inteligencji. I mam na myśli tutaj nie produkcję treści, czy może powinienem mówić o generowaniu treści, ale sposób, w jaki nasi klienci już niedługo mogą poszukiwać oraz konsumować i wykorzystywać treści przygotowane przez nas, marketerów. Ale wpierw spójrzmy na dziś dominujący model, który wciąż funkcjonuje, a który około 30 lat, czyli mniej więcej od czasu powstania najważniejszej usługi internetowej, czyli stron www, jest oparty o wyszukiwarki. Jak to działa? Wszyscy doskonale wiemy. Wpisujemy w okienko wyszukiwarki zapytanie, czy raczej słowa kluczowe i otrzymujemy wyniki w postaci odniesień do źródeł uszeregowanych od najlepszego, cokolwiek według wyszukiwarki to oznacza. No i użytkownik poszukujący informacji otrzymuje dostęp do najlepszych, według rankingu wyszukiwarki, źródeł po to, aby mógł się samodzielnie z tymi oryginalnymi treściami zapoznać i na ich podstawie, porównując je, wyekstrahować wiedzę, a więc odpowiedź na nurtujące go pytania. I to jest oczywiście podstawą inbound marketingu i powodem, dla którego marketerzy tak mocno inwestują w tworzenie treści. No bo dzięki temu mogą na swojej stronie www wejść w bezpośrednią interakcję z potencjalnym klientem, przedstawić mu własne treści pod własną marką, no i ostatecznie wyedukować go, wpłynąć na jego przeświadczenia, a więc i wpłynąć na jego decyzje. A jeszcze często przy okazji pozyskać jego dane i zbudować profil w systemie Marketing Automation. No i tak się oto kręci świat internetowych treści. Marketerzy inwestują w treści, zyskując wpływ na kupujących, klienci otrzymują treści, których szukają, które są dla nich pomocne, a Google kieruje tych drugich do treści tych pierwszych, kasując przy tym drobne dziesiątki miliardów dolarów rocznie za reklamę. No ale ta idylla może nie trwać długo, bo tak, wzbierający za sprawą AI ocean treści może zburzyć model biznesowy wyszukiwarek. Bo z jednej strony wyszukiwarki mogą mieć problem z wyłowieniem z tego oceanu treści najlepiej odpowiadających na pytanie, a z drugiej strony tych treści będzie tak dużo i będzie wymagało to tak wiele wysiłku od strony czytelnika, by się przez to przebić, aby wyrobić sobie pogląd, że będzie on chętny szukać innych, szybszych dróg na skróty, by otrzymać odpowiedź. A tak się składa, że jedną z silnych stron systemów AI jest właśnie analiza dużej ilości treści, właśnie po to, aby wyekstrahować z niej najważniejsze informacje. I być może ten konflikt tworzy idealne warunki, by wyszukiwarki straciły dominującą pozycję najpopularniejszej techniki zdobywania informacji na korzyść systemów AI, takich na przykład jak ChatGPT czy Bing Chat. Być może więc zamiast wpisywania słowa kluczowego w okienko Google, będziemy zadawać bezpośrednie pytanie czatowi GPT, a wręcz prowadzić z nim konwersacje na interesujący nas temat. Czy to stanie się dominującym modelem? Tego oczywiście nie wiem, ale o ile tylko systemy oparte o wielkie modele językowe poradzą sobie z problemem halucynacji, co jest obecnie ich piętą achillesową w kontekście poszukiwania informacji, to trudno mi znaleźć argumenty, dlaczego tak by się wcześniej czy później miało nie stać. Jak pokazuje historia, wygoda użytkowników zawsze wygrywa. I to nawet z jakością. Przypomnijmy, co się stało z wideo i streamingiem, co się stało z płytami CD i Spotify'em, który przynajmniej początkowo oferował niższą jakość, co media społecznościowe zrobiły mediom informacyjnym. Otrzymywanie prostej odpowiedzi zamiast przekopywanie się przez wiele źródeł, na pewno nie zawsze, ale w bardzo wielu przypadkach jest po prostu cholernie wygodne. Dlatego moim zdaniem wysoce prawdopodobne jest, że rozmowy z AI mogą zdetronizować wyszukiwarki. Jeden z moich kolegów, Marcin, serdecznie Cię pozdrawiam, zwykł mawiać w takich okazjach, że kino nie zabiło teatru, a telewizja nie zabiła kina i wszystkie te formy będą współistnieć. I to oczywiście jest prawda. No ale też z drugiej strony chodzi o proporcje. Pytaniem za milion dolarów jest to, czy tak jak kino i teatr będą marginesem wobec internetu, to czy do roli takiego marginesu może zbliżyć się search, a dominujące będą konwersacje ze sztuczną inteligencją. Przejście od wyszukiwarki do modelu rozmowy z AI to byłaby gigantyczna zmiana, a właściwie rewolucja informacyjna, którą myślę, że naprawdę trudno przecenić. Moim zdaniem byłaby to rewolucja na skalę, jaką zafundowało nam pojawienie się internetu 3 dekady temu, co przyniosło z jednej strony demokratyzację dostępu do informacji, a z drugiej obniżyło niemal do zera koszt dystrybucji tej informacji. No i okazało się, że każda firma, każdy marketer może bezpośrednio komunikować się ze swoją grupą docelową. Jeśli to dyskusja z AI stanie się dominującym modelem, to marketerzy utracą w znacznej części tę niemal bezcenną możliwość bezpośredniej interakcji za pomocą tworzonych przez siebie treści. No bo użytkownicy, czyli nasi klienci, nie będą musieli obcować z naszymi treściami ani z naszą marką, a jedynie ze sztuczną inteligencją, która co najwyżej użyje treści przygotowanych przez marketerów do udzielenia odpowiedzi. Tutaj oczywiście bardzo wiele zależy od tego, jak będzie wyglądał model biznesowy wypracowany przez te firmy stojące za tego typu systemami, które zastąpią dzisiejsze wyszukiwarki. Jeśli będą działały jak dzisiejszy Bing Chat, czyli będą podawały w odpowiedzi źródła, wciąż będzie nadzieja do wygenerowania dzięki temu bezpośredniego ruchu we własnych mediach. Ale być może będzie dominował model podobny do ChatGPT, który będzie po prostu udzielał odpowiedzi bez szczegółowych informacji na temat źródeł. Wtedy bezpośrednio generowany ruch będzie prawdopodobnie bardzo mocno ograniczony. Wydaje mi się więc nieuniknione, że tak jak do tej pory, stosując techniki SEO, konkurujemy z naszymi konkurentami informacyjnymi o wysoką pozycję w wynikach wyszukiwania, tak prawdopodobnie będziemy się zastanawiać, co zrobić, aby odpowiedzi na pytania naszych klientów udzielone przez AI w jakiś sposób uwzględniały nasze treści i być może kierowały do nich jako do źródeł informacji. Terminologia wydaje się być jeszcze nieustalona i funkcjonuje kilka terminów, jak AEO, czyli skrót od Answer Engine Optimization, czy LLMO od Large Language Model Optimization, czy GEO, Generative Engine Optimization, i jest jeszcze kilka innych. Ale to wszystko nic innego jak praktyka optymalizacji treści pod kątem uwzględnienia jej w odpowiedziach generowanych przez AI. W jaki sposób można wpłynąć na te odpowiedzi? No to jeszcze jest cały czas faza spekulacji, jako że właściwie niewiele wiadomo, jak dokładnie trenowane są te systemy i na podstawie dokładnie jakich danych. W notkach do podcastu załączam też bardzo ciekawy artykuł Search Engine Land, który rozważa te główne opcje. Polecam na niego rzucić okiem. Ważnym aspektem optymalizacji treści pod kątem silników AI jest oczywiście proces uczenia tych systemów. I warto rozumieć, że jest to proces bardzo kosztowny i bardzo długotrwały i w dużej części polegający na pracy ludzi, którzy oceniają działanie systemu i odpowiednio przez to kalibrują odpowiedzi. Prawdopodobnie właśnie dlatego aktualność informacji jest słabością systemów opartych o duże modele językowe i tak na przykład OpenAI na swojej stronie informuje, że ChatGPT bazuje na danych pozyskanych do 2020 roku i nie jest podłączony do internetu. No oczywiście z tego powodu ChatGPT nie jest w stanie udzielić informacji, które dotyczą bieżących wydarzeń, w przeciwieństwie na przykład do wyszukiwarki Google, która aktualizuje swój indeks stron praktycznie na bieżąco. I w tym momencie warto wspomnieć o technice, która nazywa się po angielsku Retrieval Augmented Generation, w skrócie RAG. Co to jest? Posłuchajcie fragmentu wideo od IBM Technology, tłumaczącego, na czym to polega.
My name is Marina Danilewski. I am a senior research scientist here at IBM Research, and I want to tell you about a framework to help large language models be more accurate and more up to date. Retrieval Augmented Generation, or RAG. Let's just talk about the generation part for a minute. So forget the retrieval augmented. So the generation, this refers to large language models or LLMs that generate text in response to a user query referred to as a prompt. These models can have some undesirable behavior. I want to tell you an anecdote to illustrate this. So my kids, they recently asked me this question. In our solar system, what planet has the most moons? And my response was, oh, that's really great that you're asking me this question. I loved space when I was your age. Of course, that was like 30 years ago, but I know this. I read an article and the article said that it was Jupiter and 88 moons. So that's the answer. Now, actually, there's a couple of things wrong with my answer. First of all, I have no source to support what I'm saying. So even though I confidently said, I read an article, I know the answer, I'm not sourcing it. I'm giving the answer off the top of my head. And also, I actually haven't kept up with this for a while, and my answer is out of date. So we have two problems here. One is no source. And the second problem is that I am out of date. And these, in fact, are two behaviors that are often observed as problematic when interacting with large language models. They are LLM challenges. Now, what would have happened if I'd taken a beat and first gone and looked up the answer on a reputable source like NASA? Well, then I would have been able to say, okay, so the answer is Saturn with 146 moons. And in fact, this keeps changing because scientists keep on discovering more and more moons. So I have now grounded my answer in something more believable. I have not hallucinated or made up an answer. Oh, and by the way, I didn't leak personal information about how long ago it's been since I was obsessed with space. All right, so what does this have to do with large language models? Well, how would a large language model have answered this question? So let's say that I have a user asking this question about moons. A large language model would confidently say, okay, I have been trained, and from what I know in my parameters during my training, the answer is Jupiter. The answer is wrong, but you know, we don't know. The large language model was very confident in what it answered. Now, what happens when you add this retrieval augmented part here? What does that mean? That means that now, instead of just relying on what the LLM knows, we are adding a content store. This could be open, like the internet. This could be closed, like some collection of documents, collection of policies, whatever. The point, though, now is that the LLM first goes and talks to the content store and says, hey, can you retrieve from me information that is relevant to what the user's query was? And now, with this retriever augmented answer, it's not Jupiter anymore. We know that it is Saturn.
Link do całego wideo znajdziecie oczywiście w notatkach. Znów gorąco polecam rzucić na niego okiem. A więc RAG jest metodą na uzupełnienie wiedzy wielkiego modelu językowego o informacje z aktualnych źródeł, tak jak w tym przykładzie wiedzy na temat astronomii. Tu właśnie za pomocą techniki RAG można zasilić wielki model językowy dodatkową, zamkniętą wiedzą i umożliwić udzielanie informacji z jakiegoś wybranego, zamkniętego obszaru, np. dokumentacja, książka lub opis procedur itd. Jednak z punktu widzenia marketingu, co jest przecież tematem naszych rozważań, RAG jest metodą na uzupełnienie wiedzy ogólnie wytrenowanego modelu o bieżące informacje, w tym o bieżąco publikowane treści marketingowe. To rozwiązuje szereg słabości wielkich modeli językowych. Po pierwsze, jest to ominięciem problemu kosztownego procesu treningu. System ma jedynie ogólną wiedzę, a jeżeli pojawiają się nowe informacje, to wystarczy jedynie baza danych, do których ten system sięga. To analogiczna metoda działania do tego, jak dzisiaj działają wyszukiwarki, które na bieżąco aktualizują swój indeks. Po drugie, odpowiedź udzielana może być w odwołaniu się do konkretnego źródła informacji. I w tym momencie nasze marketingowe serca na pewno zabiły mocniej, no bo to podstawa do inbound marketingu. Tak jak w przypadku przykładu pytań o ilość księżyców Saturna, tym źródłem było NASA. To także metoda na ograniczenie problemu halucynacji, które powodowane są tym, że model językowy polega wyłącznie na danych, których użyto w procesie treningu. W przypadku zastosowania RAG, jeżeli sztuczna inteligencja znajdzie potwierdzenie danego faktu w źródle, może udzielić odpowiedzi, a w przeciwnym wypadku może odpowiedzieć po prostu nie wiem albo nie umiem znaleźć informacji na ten temat. I zresztą takie systemy już istnieją, na przykład Bing Chat uzupełnia informacje o treści dostępne w internecie. Podobnie działa Google Bard, czy jak możemy się domyślać Gemini, czyli kolejna wersja systemu Google'a. Jest wreszcie Perplexity, bardzo ciekawy system i firma, która właśnie za zadanie stawia sobie zrewolucjonizowanie tego, w jaki sposób ludzie szukają informacji. A teraz pytanie za milion dolarów, które brzmi, co marketerzy mogą zrobić, by to właśnie ich informacje zostały użyte do skonstruowania odpowiedzi przez AI. Wróćmy na chwilę raz jeszcze do przytoczonego przykładu z udzielanym aktualnych informacji na temat ilości księżyców Saturna. Dlaczego zostały użyte informacje pochodzące od NASA? No oczywiście dlatego, że NASA jest najlepszym źródłem informacji w tym temacie. W praktyce oznacza to, że za całym systemem AI oraz systemem aktualizacji informacji RAG udzielającym odpowiedzi musi stać jakiś rodzaj systemu rankingującego dostępne w internecie treści w kontekście prowadzonej rozmowy. To zupełnie tak samo jak dziś Google rankinguje strony w kontekście pytania wpisanego w okienko wyszukiwarki, prawda? Czy w takim razie dla marketerów w sumie niewiele się zmieni? Otóż nie, zmieni się bardzo dużo, bo klasyczne wyniki wyszukiwania w Google zawierają bardzo wiele źródeł, tyle że uszeregowane od najlepiej ocenianego przez Google. Natomiast w przypadku tworzenia odpowiedzi przez AI za pomocą RAG wybierane jest jedno najlepsze źródło. To jest dramatyczna różnica. Jeśli faktycznie tak będzie wyglądał dominujący model wyszukiwania informacji, to oznacza, że zwycięzca zgarnia całą pulę. Nie wystarczy być na pierwszej stronie, czy też na pierwszych kilku stronach, aby mieć szansę na wpływ na odpowiedzi udzielone potencjalnym klientom. Tylko to źródło informacji, które zostanie uznane przez rankingujący algorytm za najlepsze w swojej dziedzinie, będą miały tę szansę. To oznacza jeszcze ostrzejszą konkurencję informacyjną. I w tym miejscu zatrzymajmy się, by zauważyć jedną bardzo ważną rzecz. Na początku dzisiejszego podcastu mówiliśmy, jak wielu marketerów upatruje w sztucznej inteligencji narzędzia pomagającego produkować więcej treści. A że są to powszechnie dostępne narzędzia, prawdopodobnie wielu marketerów wpadnie dokładnie na ten sam pomysł i za pomocą dokładnie tych samych narzędzi będzie produkować podobne, konkurujące ze sobą treści. Czy owi marketerzy mają szansę na zdobycie statusu najlepszego źródła informacji w danej dziedzinie? No moim zdaniem oczywiście nie. To jedynie sposób na generowanie generycznych treści, których będą starali się unikać i czytelnicy, i mechanizmy rankingujące. W tych nowych warunkach jeszcze silniejszej konkurencji o widoczność treści, gdzie pierwszy zgarnia całą nagrodę, szanse będą miały unikalne, oryginalne i bazujące na doskonałej znajomości potrzeb odbiorców treści, doskonale odpowiadające im preferencjom. W konsekwencji jeszcze istotniejsza niż obecnie stanie się strategia, i ta biznesowa, i ta wynikająca z niej marketingowa, która pomoże określić marketerom, w jaką wąską niszę informacyjną najlepiej zainwestować, by z jednej strony dotrzeć do klientów, a z drugiej mieć szansę na zdobycie pozycji najlepszego źródła informacji. Prawdopodobnie zaowocuje to jeszcze większą presją na niszowość treści marketingowych. Biorąc mnie za przykład, być może jako autor podcastu i bloga na temat marketingu B2B, abym osiągał jakąkolwiek widoczną publikowanych przeze mnie treści, nisza pod tytułem Marketing B2B może być dla mnie zbyt szeroka, by mógł wygrać konkurencję. Być może będę musiał się skupić na marketingu firm doradczych, a może jeszcze węziej, marketingu firm doradztwa strategicznego, a może i to będzie zbyt szerokie i powinienem myśleć o marketingu firm doradztwa strategicznego, na przykład dla firm sektora IT. Z jednej strony te wszystkie rozważania na temat AEO, GEO, czy jakkolwiek będziemy nazywać te techniki optymalizacji treści, są jedynie spekulacjami. Z drugiej strony to właściwie dzieje się już dzisiaj. Wyobraźmy sobie, że sam jestem marketerem poszukującym informacji na temat taktyki zdobywania uwagi klientów. Posłuchajcie mojej rozmowy z ChatGPT. Jaką metodologię marketingową najlepiej zastosować, aby dać szansę potencjalnym klientom poszukującym informacji znaleźć ją na stronie naszej firmy, tak aby pomóc im rozwiązać ich problem biznesowy?
Aby wspomóc potencjalnych klientów w rozwiązaniu problemów biznesowych poprzez informacje na stronie firmy, zaleca się zastosowanie metodologii inbound marketing. Skup się na tworzeniu treści, które precyzyjnie odpowiadają na ich pytania i potrzeby biznesowe. Analizuj trendingowe kwestie w branży i dostarczaj praktycznych rozwiązań w treściach. To podejście efektywnie angażuje klientów, pomagając im znaleźć odpowiedzi na ich konkretne wyzwania biznesowe.
A co jest najlepszym źródłem informacji na temat inbound marketingu? Gdzie mogę się nauczyć, jak go stosować?
Najlepszym źródłem informacji na temat inbound marketingu jest platforma HubSpot. Znajdziesz tam obszerne materiały edukacyjne, poradniki i szkolenia, które pomogą Ci zacząć stosować tę strategię marketingową. HubSpot oferuje praktyczne wskazówki, które ułatwią naukę i zastosowanie inbound marketingu w praktyce.
Jak słyszeliście, dla moich pytań i poszukiwań oczywistą odpowiedzią były informacje na temat inbound marketingu. A jak wiecie, koncepcja inbound marketingu została ukuta przez założycieli firmy HubSpot, czyli firmy dostarczającej zestaw narzędzi market, w tym CRM i marketing automation, które powstały właśnie z myślą o wspieraniu takich taktyk. Oczywiście jako autorzy tej koncepcji, a także dzięki dekadom już działalności edukacyjnej w ramach firmy HubSpot, to właśnie firma HubSpot jest najlepszym i najbardziej autorytatywnym źródłem informacji w tym zakresie. No bo kto inny miałby być takim źródłem? A żeby było śmiesznie, oni takim źródłem byli na długo, zanim powstał jeszcze OpenAI oraz ChatGPT. Moim zdaniem ten przykład dobrze ilustruje, że droga do wpływania na wyniki odpowiedzi systemów AI wiedzie nie poprzez techniczne sztuczki, ale poprzez stworzenie faktycznego i powszechnie uznawanego w danej dziedzinie autorytetu, marki lub też osoby. Tyle, że osiągnięcie takiego statusu jest dużo trudniejsze niż pojawienie się w wynikach wyszukiwania. Być może to oznacza, że jeszcze ważniejszym elementem w marketingu B2B staną się rozpoznawalni eksperci. Ale nie mówię tutaj o wyposażeniu sprzedawców w zestaw treści i wydanie polecenia, a teraz zostań influencerem na LinkedInie. Mam na myśli faktycznie rozpoznawalnych ekspertów, którzy są autentycznymi i cenionymi autorytetami. Na przykład tak jak Szymon Negacz czy Łukasz Kasuniak w marketingu B2B, czy Paweł Tkaczyk, jeśli chodzi o branding. Jeśli marka będzie mogła się podeprzeć taką osobą, to z pewnością przykucie uwagi potencjalnych klientów, także tych, którzy będą się posługiwali AI, będzie dużo łatwiejsze. Zresztą wartością jest też osobista relacja, zaufanie do tej konkretnej osoby. To prawdopodobnie oznacza wzrost znaczenia tych form komunikacji, które eksponują rozpoznawalnego eksperta i dają możliwość interakcji z nim, takie jak na przykład wystąpienie na konferencjach, live'ach, webinarach, interakcje w mediach społecznościowych czy możliwość posłuchania go bezpośrednio w podcaście. Ale to nie jedyna alejka, którą widzę, która może prowadzić do wpływu na odpowiedzi udzielane przez AI. Kolejna to odpowiedzi na pytania, które są bardzo istotne dla potencjalnych klientów, a na które większość marketerów nie chce odpowiadać, uznając je za niewygodne. Albo też mniej czy bardziej świadomie starając się wymusić w ten sposób kontakt ze sprzedawcami. Mam na myśli oczywiście metodę They Ask You Answer Markusa Sheridana i triadę trzech typów pytań o nasze produkty i usługi. To jest koszt rozwiązania, problemy związane z rozwiązaniem i porównania konkurujących rozwiązań. Metoda They Ask You Answer to pewnie materiał na osobny podcast, ale całość bazuje na spostrzeżeniu, że te trzy typy pytań są absolutnie kluczowe w procesie podejmowania decyzji o zakupie przez klientów, a właściwie są zupełnie ignorowane przez marketerów jako niewygodne do publicznego odpowiadania na nie i to pomimo tego, że są jednymi z najczęściej zadawanych przez klientów pytań. Posłuszę się przykładem, aby lepiej wytłumaczyć, o jakie odpowiedzi chodzi. Załóżmy, że mówimy o rozwiązaniu typu marketing automation. Informacja o koszcie to absolutnie podstawowa informacja podejmowania decyzji o zakupie. A jakże często firmy ukrywają tą informację i próbują w ten sposób wymusić kontakt z handlowcem. Akurat w przypadku systemów marketing automation zazwyczaj to jest podawane, no ale koszty to nie tylko cennik samego systemu. To także całkowity koszt, tak zwany total cost of ownership. W tym przypadku to będą takie koszty jak na przykład integracji z innymi systemami. Koszty związane z zatrudnieniem dedykowanej osoby do obsługi takiego systemu. To także takie sprawy jak ta, że wartość pracy administratora potrafiącego zarządzać popularnym systemem marketing automation rośnie. W związku z tym rosną też nasze koszty, aby takiego człowieka utrzymać. Problemy to na przykład te związane ze skalowaniem systemu marketing automation w dużej organizacji. Że to, co wydaje się być wspaniałe w małej organizacji, na przykład łatwość, z jaką można tworzyć procesy danych, w dużej organizacji może stać się przekleństwem i przyczyną chaosu w danych i wymagać może bardzo kosztownego, scentralizowanego procesu zarządzania dostępem do systemu marketing automation. Porównania to nie tylko porównania z innymi systemami marketing automation, ale na przykład z inną klasą rozwiązań. Na przykład realne porównanie wad i zalet w stosunku do systemu robionego na zamówienie. Reasumując podstawę metody They Ask You Answer. Skoro nikt z Twoich konkurentów nie chce otwarcie publikować odpowiedzi na nurtujące Twoich klientów pytania, zrób to Ty. A jeśli będziesz szczerze odpowiadał również na niewygodne pytania na temat problemów czy ograniczeń Twojej oferty, zdobędziesz nie tylko ich uwagę, ale też zaufanie. A w kontekście sztucznej inteligencji masz szansę zdobyć wpływ na odpowiedzi generowane przez AI. Jeśli ktoś jeszcze nie zna książki Markusa właśnie pod tym tytułem They Ask You Answer, to proszę, jak najszybciej nadróbcie te braki. Link do niej oczywiście znajdziecie w notatkach w podcaście. Ale mam nadzieję, że widzicie, że udzielanie odpowiedzi szczerych i otwartych na pytania, których wszyscy inni unikają, może być metodą na wpłynięcie na odpowiedzi, które usłyszą potencjalni klienci korzystający z systemów AI. Na koniec chciałbym jeszcze wrócić raz do scenariusza wykorzystywania narzędzi AI w obszarze tworzenia treści marketingowych. I chciałbym poruszyć jeden z tych scenariuszy, czyli możliwość automatycznego tłumaczenia treści marketingowych.
Le traduzioni automatiche sono un'opportunità per superare la barriera linguistica, che è uno dei maggiori problemi nell'espansione verso i mercati internazionali, in particolare in un paese come la Polonia, dove utilizziamo una lingua non molto popolare. E anche la dimensione del nostro mercato spinge le aziende ad uscire dal mercato polacco.
Powiedziałem przed chwilą po włosku, że tłumaczenie to możliwość przełamania bariery językowej, która jest jedną z największych ograniczeń ekspansji poza rynek krajowy. To jest szczególnie istotne w takim kraju jak Polska, która z jednej strony nie jest największym ani najchłonniejszym rynkiem, i nasz polski język jest oczywistą barierą w komunikacji za granicą. I nie, niestety nie umiem mówić po włosku, ale użyłem aplikacji Heygen, która przetłumaczyła moje wideo na włoski, a czego niestety w podcaście zobaczyć nie możecie, zmodyfikowała ruch moich ust i zsynchronizowała go tak, że na wideo wygląda to tak, jakbym faktycznie mówił po włosku. Kliknijcie na link w notatce do podcastu, aby zobaczyć ten efekt, to naprawdę robi wrażenie. A wykorzystanie tego typu narzędzi może być przełomem w ekspansji na rynki międzynarodowe i może umożliwić coś, co do tej pory było za drogie nawet dla największych firm, czyli użycie lokalnego języka na każdym lokalnym rynku. To może być dużo skuteczniejsze od tego, co z uwagi na koszty robi większość firm, czyli potraktowanie języka angielskiego jako lingua franca i tłumaczenie treści marketingowych na angielski po to, żeby być obecnym na rynku globalnym. To niestety ma swoje oczywiste ograniczenia, bo prawie na pewno nie wszyscy potencjalni klienci mówią po angielsku. Jeszcze większa część tych klientów być może zna angielski, ale po prostu preferuje język ojczysty. No a z punktu widzenia inbound marketingu pytania i preferowane odpowiedzi będą również prawdopodobnie w języku ojczystym. I zastosowanie do takiej międzynarodowej ekspansji treści wydaje mi się idealnym zastosowaniem dla systemów AI. To umożliwienie czegoś, co było po prostu poza zasięgiem nawet dużych firm. Notabene jako ciekawostkę powiem, że sam teraz biorę udział w projekcie w swojej firmie, w której pracuję, którego celem jest umożliwienie właśnie poprzez automatyzację tłumaczeń wykorzystania na lokalnych rynkach treści powstających na całym świecie w różnych językach. A to też oznacza możliwość wykorzystywania treści, które powstają w języku polskim gdzie indziej. A też pozwalając sobie na szerszy komentarz, tak sobie myślę, że tego typu innowacja jak użycie AI do wspierania ekspansji międzynarodowej, jak mało która ma szansę zdobyć popularność nie w Stanach Zjednoczonych, ale właśnie w takim kraju jak Polska. Firmy ze Stanów nie mają aż tak wielkiej presji na ekspansję międzynarodową, no bo już operują na olbrzymim, rodzimym rynku. Tymczasem nawet jeżeli polska firma funkcjonuje na rynku unijnym, no to wciąż nie jest to jednolity rynek, tak jak amerykański, no między innymi właśnie z powodu bariery językowej. Po drugie, tak jak czasem rozmawiam z marketerami ze Stanów i z Polski, to mam wrażenie, że polscy marketerzy są bardziej innowacyjni. I znów myślę, że różnicą jest presja rynkowa. Nawet średnio skuteczne techniki marketingowe zaaplikowane do rynku tej wielkości co amerykański przynoszą namacalne efekty. W Polsce nie mamy tego luksusu i polscy marketerzy muszą być po prostu bardziej innowacyjni i skuteczni. Czy więc sztuczna inteligencja jest tym, co pozwoli wypłynąć polskiemu biznesowi na szerokie międzynarodowe wody? No mam nadzieję, że tak, czego oczywiście wszystkim przedsiębiorcom w nadchodzącym roku życzę. Przejdźmy zatem do podsumowania. Moim zdaniem kopernikański przewrót za sprawą AI dokona się nie w obszarze tworzenia czy też generowania treści, ale przede wszystkim w obszarze ich konsumpcji przez odbiorców, czyli klientów i potencjalnych klientów. I moim zdaniem tam marketerzy powinni skupić swoją uwagę, a nie na używaniu ChatGPT jako copywritera. GenAI nie jest w stanie zapewnić przewagi konkurencyjnej, bo to technologia powszechna jak Excel, z którego każdy może skorzystać. Podobnie jak nie zbudujesz swojej przewagi na rynku pracy wpisując w CV, że posługujesz się pakietem Office, choć oczywiście jest to wymagany standard. Moim zdaniem wykorzystanie przez marketerów narzędzi AI zaostrzy i tak już zażartą konkurencję informacyjną. A jeżeli AI przejmie rolę Google'a, to będzie to jeszcze trudniejsze, bo wygenerowanie jednoznacznej odpowiedzi wymaga wyboru jednego ze źródeł, a nie przytoczenie dziesiątek czy setek linków do stron, tak jak robią to wyszukiwarki. Złożenie tych dwóch czynników to wręcz wykładniczy wzrost trudności. I w takiej sytuacji nie ma dróg na skróty. Wygrają po prostu najlepsi, czyli te marki, które najlepiej zrozumieją potrzeby swoich klientów i które potrafią najlepiej zaadresować je na poziomie strategii firmy, a nie tylko takiej czy innej taktyki marketingowej. No i pytanie do Was. Zgadzacie się z moimi przemyśleniami? Widzicie jakieś zupełnie inne scenariusze wpływu AI na marketing? Dajcie znać w komentarzach na blogu czy w mediach społecznościowych. A tymczasem dzięki raz jeszcze, że zostaliście ze mną do końca tego odcinka. I do usłyszenia wkrótce. Wysłuchałeś podcastu Rozmowy B2B. Wszystkie odcinki na stronie b2b-marketing.pl oraz w iTunes.